Przez całe stulecia ludzie pragnęli muzyki, ludzie kochali muzykę, ale na to, żeby jej słuchać, musieli mieć tych grających gdzieś przy sobie.
Profesor Ryszard Tadeusiewicz, informatyk, biocybernetyk.
Książę czy arystokrata mógł sobie do salonu zaprosić wirtuozów, żeby mu grali na przykład do kolacji. Ktoś mniej zamożny mógł pójść na przykład do karczmy, bo tam grała jakaś żydowska kapela. Jeszcze inne możliwości mieli mieszkańcy miast, gdzie powstawały filharmonie, i można było sobie pójść do filharmonii, ale zawsze wytwarzanie muzyki i słuchanie muzyki były nierozerwalnie ze sobą związane. Natomiast w chwili obecnej wszyscy możemy nosić ze sobą dowolną ilość muzyki w formie w jakiś sposób zakonserwowanej. Dawniej były to magnetofony, w chwili obecnej mamy różne formy elektronicznych urządzeń rejestrujących dźwięki. I wobec tego warto zastanowić się nad tym, w którym momencie nastąpiło to przejście, że od muzyki żywej można było przejść, jeśli się chciało oczywiście, do muzyki zakonserwowanej, zapisanej, zarejestrowanej, do muzyki albo mowy, chociażby właśnie takiego czegoś jak w tej chwili moje opowiadanie na ten temat. Otóż człowiekiem, który przerzucił ten most pomiędzy żywym procesem mówienia czy grania, a procesem słuchania, który mógł się odbywać w innym miejscu, w innym czasie, wielokrotnie, był wynalazca, wspaniały konstruktor, Amerykanin Thomas Alva Edison, twórca ponad 1000 patentów różnego rodzaju. Wśród tego 1000 patentów 19 lutego 1878 roku Thomas Alva Edison zarejestrował patent na urządzenie, które nazwał fonografem. Fono, czyli dźwięki, graf, czyli zapisywanie, czyli urządzenie do zapisywania, i potem oczywiście odtwarzania dźwięków. Fonograf Edisona zawierał jako element, na którym nagrywano dźwięki, walec pokryty folią metalową, folią cynową. Na tym walcu odpowiedni rylec żłobił głębsze albo płytsze rowki, a praca tego rylca była napędzana przez taką wielką tubę, czyli trzeba było mówić nie do ładnego, wytwornego mikrofonu, tylko do takiej wielkiej, ogromnej tuby. Ta tuba gromadziła tej energii dźwiękowej wystarczająco dużo, żeby ta igiełka na końcu tej tuby mogła na folii metalowej wytworzyć rysę, wytworzyć dziurki, wytworzyć ślad tego dźwięku. No i co więcej, ten proces był odwracalny, bo potem jak się z kolei przesuwało, obracało tym walcem, rylec się przesuwał po tym już wyżłobionym rowku, to wibrująca w rytm tego rylca tuba wytwarzała dźwięki, te dźwięki były czytelne, były zrozumiałe, były nawet zupełnie niezłej jakości. W momencie, kiedy Edison udoskonalił swój fonograf, była to rzeczywiście technika stosunkowo dobrej jakości. Natomiast wadą fonografu Edisona, który oczywiście w momencie, kiedy powstał na tych został okrzyknięty jednym z największych wynalazków świata. Wadą fonografu Edisona było to, że on pozwalał na jednym takim walcu zarejestrować tylko około 2 minut nagrania, czyli granica na przykład mojego felietonu mogłaby być na poziomie 2 minut, bo nam się walec skończył. To była pierwsza, ale nie jedyna wada. Drugą wadą było to, że fonograf wytwarzał wprawdzie ten walec z tą wyrytą na folii śladem dźwiękowym, z tym zapisem. Zresztą mamy te walce i do dzisiaj możemy sobie posłuchać na przykład wypowiedzi Bismarcka właśnie z fonografu Edisona. Natomiast dodatkowa wada była taka, że powstawało nagranie tylko w jednym egzemplarzu. To znaczy był ten walec z tym nagraniem oryginalnym, można sobie go było odsłuchiwać. Oczywiście każde odsłuchanie powodowało pewne pogorszenie jakości, więc po pewnym czasie ten walec się tam zdzierał. Ale był to jeden jedyny egzemplarz i to była duża wada w momencie, kiedy byśmy chcieli w ten sposób rozpowszechniać muzykę. Edison wpadł na pomysł, że zamiast z tą folią cynową zastosował walec z wosku, który potem służył jako matryca do odlewania walców z celuloidu, kolejnych walców. Można było z jednego takiego nagrania wytworzyć tych kopii nawet kilkaset czy nawet kilka tysięcy. Wobec tego ruszył właściwie przemysł fonograficzny, ale cały czas ograniczony do tego, że te czysto mechanicznie i wyłącznie mechanicznie zapisywane sygnały na walcach takich czy innych były bardzo krótkotrwałe, to znaczy na takim walcu tej mowy czy muzyki mieściło się niewiele. I wobec tego kolejnym przełomem, etapem było wynalezienie płyty, początkowo szelakowej, potem winylowej, czyli tego, co znamy, do niedawna używaliśmy, teraz ponownie wraca do łask zapisu muzyki, ale również i dźwięków innych, jako zapisu właśnie długo grającego, to znaczy początkowo to były pojedyncze minuty, potem dziesiątki minut. W chwili obecnej długo grające płyty dają możliwość słuchania muzyki dość dużo. Człowiekiem, który wymyślił płytę gramofonową, gramofonową, jak wtedy to nazywano, był Emil Berliner, pracujący i żyjący w Stanach Zjednoczonych emigrant z Niemiec. I Emil Berliner uzyskał patent na zapis na płytach, które byśmy dzisiaj nazwali płytami gramofonowymi, i na urządzenia do nagrywania i odtwarzania takich płyt. Dokładnie zrobił to 8 listopada 1887 roku, 10 lat po wynalazku Edisona. Płyty gramofonowe początkowo nie cieszyły się dużą popularnością, dlatego że doskonalona z roku na rok technika fonografów Edisona dawała dźwięk już bardzo dobrej jakości. Może nie aż taki, jak dostajemy dzisiaj z nowoczesnej aparatury, ale był zupełnie przyzwoity. Natomiast to, co wydobywało się z gramofonu, płyty, którą wymyślił Berliner, było kiepskiej jakości i krytycy mówili, że to jest głos zachrypniętej papugi, która dodatkowo ma jeszcze chore gardło. No ale Berliner się nie zrażał, tworzył te swoje kolejne wersje kolejnych gramofonów, no a to, jak wygodnie było przechowywać dużą ilość muzyki w małej objętości płyty, powodowało, że rozwiązanie Berlinera było coraz chętniej stosowane, gramofony były coraz powszechniej używane. Przez krótką chwilę wynalazek francuski, tak zwanego patefonu, bracia Pate zaproponowali nieco inny system zapisu też na płytach, ale z inną kinematyką ruchu samego tego urządzenia odtwarzającego i nagrywającego. Przez pewien czas funkcjonowały patefony, ale to właściwie taki przerywnik 2-3-letni, kiedy rywalizowali ze sobą Berliner i bracia Pate, czyje płyty są lepsze.
Czyli patefon i gramofon z punktu widzenia technicznego to nie synonimy.
Nie, to nie są synonimy, to są dwa urządzenia bardzo podobnie wyglądające, bo jedno i drugie miało tubę, jedno i drugie działało na płytach, tylko zapis był inny na tych płytach i sposoby odtwarzania były też inne. Patefony przegrały, gramofony się utrzymały, jeszcze do niedawna funkcjonowały w naszych domach, no i być może ponownie się pojawią, aczkolwiek oczywiście nieporównanie bardziej wyrafinowanej technicznie formie. Natomiast no, zasoby płyt winylowych, które pewnie każdy z Państwa ma u siebie, to właśnie dzieło po pierwsze Edisona w tym sensie, że on pierwszy pokazał, że można zamienić dźwięk na zapis, który potem drogą mechaniczną można odtwarzać ponownie jako dźwięk, a potem Berlinera, który zbudował gramofon i wymyślił płytę. Natomiast to, co się działo później, o tym to musimy opowiedzieć przy innej okazji.
Profesor Ryszard Tadeusiewicz, informatyk, biocybernetyk, popularyzator wiedzy. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Bardzo dziękuję i zapewniam państwa, że nie mówiłem z płyty.